Dzień dobry Państwu, Adrianna Klimaszewska. Witam w kolejnym odcinku cyklu Przysłowie. Dziś porozmawiam z doktorem Leszkiem Sykulskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i geopolityki, prezesem Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W czwartek minister obrony Rosji, Sergiej Szojgu, polecił wycofanie wojsk rosyjskich, dwóch okręgów wojskowych dokładnie, z terenu Donbasu. Wczoraj doradca prezydenta Paweł Sałek skomentował, jakoby było to sukcesem dyplomacji międzynarodowej, głównie natowskiej, ale również dyplomacji polskiej. Ja chciałam zapytać, co dzieje się obecnie na linii Rosja-Ukraina? Czy mamy obecnie do czynienia z aktem deeskalacji tego konfliktu? I jaka jest w tym rola polskiej dyplomacji?
Myślę, że absolutnie nie mamy do czynienia z deeskalacją. Oczywiście w sensie militarnym wycofanie części wojsk rosyjskich spod granicy ukraińsko-rosyjskiej można odczytywać w taki bardzo ograniczony sposób, natomiast moim zdaniem absolutnie o żadnej deeskalacji mowy być nie może, ponieważ ani Ukraina, ani Rosja nie osiągnęły żadnych strategicznych swoich celów. I tutaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest celem strategicznym dla Federacji Rosyjskiej, dlaczego doszło do eskalacji właśnie tego napięcia w stosunkach dwustronnych, ale przecież nie tylko dwustronnych, bo ono właściwie można powiedzieć rozniosło się na napięcie amerykańsko-rosyjskie, czy też rosyjsko-unijne, czy też no, rosyjskie, napięcie między Rosją a częścią państw Unii Europejskiej, częścią państw NATO. Oczywiście jeśli chodzi o strategiczne cele Ukrainy, to wydają się one być oczywiste z punktu widzenia ukraińskiej racji stanu, odzyskanie pełnej kontroli nad Półwyspem Krymskim i nad wschodnimi częściami swojego państwa, które obecnie zajmują tak samozwańcze, tak zwane Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, są oczywiste. I w tym zakresie oczywiście nie można tutaj mówić w żaden sposób o realizacji strategicznego celu Ukrainy. Ani Krym, ani Donieck nie są odzyskane przez władze w Kijowie. Drugim ważnym celem strategicznym dla Ukrainy jest członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim bądź przyjęcie tak zwanego MAP, czyli pewnego planu przystąpienia do NATO, takiej mapy drogowej, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o tę drogę do członkostwa w NATO. Ewentualnie no, mówi się także o pewnych bilateralnych umowach wojskowych czy wojskowo-politycznych Ukrainy z częścią państw natowskich, które umożliwiałyby Ukrainie dyslokację wojsk natowskich na terytorium tego państwa i budowę infrastruktury wojskowej Ukrainy na terytorium, budowę infrastruktury NATO oczywiście na terytorium Ukrainy. Mhm. Tutaj w tym zakresie oczywiście tych strategicznych celów nie osiągnięto. Pytanie, jakie są cele strategiczne Rosji? Dlaczego Rosja dokonała takiej eskalacji? Mhm. Oczywiście możemy tutaj wyodrębnić takie, powiedziałbym, 2-3 szczeble klasyczne, jeśli chodzi o siły zbrojne, czyli szczebel taktyczny, operacyjny i strategiczny. Jeśli chodzi o te cele krótkotrwałe, te cele taktyczne, to niewątpliwie była to odpowiedź rosyjska na działania administracji Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, wobec sieci telewizji podległych pod Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka opozycyjnej platformy Za Życie, ukraińskiego polityka, skoligaconego, można powiedzieć, rodzinnie z Władimirem Putinem. I rzeczywiście w lutym 2021 roku, tego roku, doszło do zablokowania, do zamrożenia bądź zablokowania, bądź cofnięcia koncesji dla 3 kanałów telewizyjnych i 8 firm powiązanych z tymi telewizjami. To między innymi telewizja News One, czy telewizja ZIK, czy telewizja, czy stacja Ukraina 112, związana oczywiście z Wiktorem Kozakiem, również z Tarasem Kozakiem, przepraszam, współpracownikiem Wiktora tutaj Medwedczuka właśnie z partii Za Życie, czyli właśnie tej grupy polityków prorosyjskich. I niewątpliwie Ukraina tymi działaniami chciała się również, że tak powiem, wpasować w pewną koniunkturę taktyczną. Chodziło oczywiście o manewry wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niewątpliwie Rosja potraktowała zarówno te działania ukraińskie, jak i takie werbalne działania administracji Joe Bidena jako pewnego rodzaju test siły, jako pewnego rodzaju właśnie taki test na to, na swoją reakcję. I chciała po prostu zademonstrować, że nie zgodzi się na żadne warianty przystąpienia Ukrainy do NATO, bo oczywiście mówimy tutaj o tym kontekście, nie mówimy tutaj o tym, że ta eskalacja działań, mobilizacja wojsk była odpowiedzią bezpośrednią na zablokowanie prorosyjskich telewizji. Oczywiście to był pewien ciąg zdarzeń związany z negocjacjami Ukrainy, z bardzo aktywną działalnością dyplomacji ukraińskiej, związaną właśnie czy to z przyjęciem map, czy z takim właśnie próbą poszukiwania jakiejś formuły dyslokacji infrastruktury natowskiej na swoim terytorium. No i niewątpliwie w tym zakresie możemy powiedzieć, że Ukrainie nie udało się osiągnąć tych celów. Natomiast nie traktowałbym tego jako jakiegoś wielkiego sojuszu Federacji Rosyjskiej. To, że na szczycie państw, ministrów spraw zagranicznych państw NATO pod przewodnictwem, można powiedzieć, Antonego Blinkena, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, nie doszło do żadnych propozycji dla Ukrainy. W ogóle nie przyjęto ani map, ani w ogóle jakby nie wspomniano o żadnych perspektywach członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ani tym bardziej, ani nawet o dyslokacji jakichś wojsk natowskich w ramach umów bilateralnych, no można potraktować jako pewnego rodzaju zwycięstwo dyplomatyczne Moskwy, ale jest to zwycięstwo tak naprawdę o charakterze taktycznym, bardzo krótkookresowym. Rosja ma niewątpliwie o wiele bardziej długookresowe plany wobec Ukrainy.
Tak? Dobrze, to niech pan doktor dokończy te krótkookresowe, a później o te długookresowe.
No niewątpliwie pewnym elementem nacisku ta mobilizacja wojsk była na władze Ukrainy, jeśli chodzi o dostawy wody na Półwysep Krymski. Doskonale wiemy, że Kijów odciął Półwysep Krymski od dostaw wody z Dniepru przez kanał północno-krymski. To jest stary kanał, jeszcze wybudowany, otworzony oficjalnie, hucznie zresztą, przez Nikitę Chruszczowa w 1963 roku. Te dostawy zostały zatrzymane, a z uwagi na zwiększone zużytkowanie wody przez przemysł i przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej stacjonujące na Półwyspie Krymskim, no niewątpliwie jest to duży problem dla Federacji Rosyjskiej, więc taki nacisk militarny, chęć wywołania strachu, może nawet paniki wśród części społeczeństwa ukraińskiego był takim elementem właśnie gry. Z jednej strony wobec sprzeciwstawienia się planom integracyjnym Ukrainy, jeśli chodzi o struktury euroatlantyckie, z drugiej strony jeśli chodzi o nacisk na te dostawy wody.
Jaki był cel wzrostu napięcia wokół Ukrainy, taki długoterminowy?
Niewątpliwie takim długoterminowym celem, i tutaj moglibyśmy sobie nawet go podzielić na te cele średnioterminowe i długookresowe, jest docelowo dekompozycja państwa ukraińskiego. Jest doprowadzenie do wielkiego kryzysu i destabilizacji państwa ukraińskiego i to jest taki cel bardzo długookresowy. On jest ściśle związany z taką doktryną wielkiego limitrofu, która funkcjonuje wśród elit intelektualnych rosyjskich, która mówi o konieczności tworzenia wielkiej strefy buforowej wokół granic Rosji. Niewątpliwie Ukraina jest traktowana jako taki element strefy buforowej rosyjskiej. Celem niewątpliwie pierwszym jest niedopuszczenie do integracji euroatlantyckiej Ukrainy. Z drugiej strony jest chęć dekompozycji tego państwa, uczynienie z Ukrainy szarej strefy bezpieczeństwa, czyli takiego obszaru, który nie będzie związany z sojuszami wymierzonymi przeciwko Rosji. Bo tak oczywiście Rosjanie postrzegają, tutaj podkreślmy, że Rosjanie postrzegają Sojusz Północnoatlantycki cały czas jako antyrosyjski i wymierzony w żywotne interesy Federacji Rosyjskiej. W związku z tym niewątpliwie takim celem jest dekompozycja państwa ukraińskiego. Natomiast jeżeli chodzi o te cele operacyjne, bym tak to nazwał, czyli cele średniookresowe związane z działalnością także służb specjalnych rosyjskich oraz sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to niewątpliwie korzystne z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej byłoby wydłużenie frontu na tutaj ścianie zachodniej, jeśli chodzi o front ukraiński, tak używając takiego żargonu wojskowego, czyli niewątpliwie stworzenie jakichś separatyzmów, czy doprowadzenie do ujawnienia się separatyzmów w okolicy Charkowa, w okolicy Mariupola i na południu, to jest oczywiście na północy i na południu w okolicy Mariupola i Bierdiańska. Zresztą blokada Cieśniny Kerczeńskiej, którą obserwowaliśmy, już spowodowała pewne problemy gospodarcze dla tych portów właśnie Mariupola i Bierdiańska. Odcięcie jakby Morza Azowskiego od połączenia z Morzem Czarnym i oczywiście z Morzem Śródziemnym przez Cieśniny Tureckie, no było uderzeniem w gospodarcze aspekty funkcjonowania państwa ukraińskiego. I oczywiście, gdybyśmy dalej mieli tutaj wytyczyć jakieś cele operacyjne czy operacyjno-strategiczne dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dla działalności rosyjskich służb specjalnych, bo nie chodzi tylko o bezpośrednie zaangażowanie militarne Rosji, ale także, tak jak powiedziałem, wzbudzanie polityki kontestacji, czyli podburzanie, właśnie stworzenie różnego rodzaju separatyzmów, prowadzenie polityki czy też dywersji ideologicznej na samej Ukrainie, to niewątpliwie tym kierunkiem, który natarcie takiego, bym powiedział, rosyjskiego, jest kierunek w stronę Odessy, w stronę Jedysanu, historycznej krainy łączącej Ukrainę z Mołdawią. Chodzi oczywiście o odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To byłby taki plan maksimum, jeśli chodzi o te kwestie militarne rosyjskie i w tym kierunku niewątpliwie należy spoglądać, czyli na rozciągnięcie frontu na północ od Doniecka, czyli w stronę Charkowa, metropolia ponad 1,5 miliona, około 1,5 miliona mieszkańców, no i w stronę południa, przez tutaj, tak jak powiedziałem, Mariupol, Bierdiańsk, czyli odcięcie Ukrainy od Morza Azowskiego, blokada Cieśniny Kerczeńskiej, no i dalej na zachód, w stronę Odessy, w stronę historycznej krainy Jedysanu, być może chęć połączenia nawet tutaj się z Republiką Naddniestrzańską, gdzie stacjonują przecież żołnierze rosyjscy. To byłby plan maksimum. Natomiast, tak jak powiedziałem, tym planem strategicznym niewątpliwie jest uczynienie z Ukrainy szarej strefy bezpieczeństwa, pogłębienie chaosu na Ukrainie, pogłębienie separatyzmów, oczywiście pogłębienie problemów demograficznych, pogłębienie problemów gospodarczych, tak aby doprowadzić do maksymalnie daleko posuniętej dekompozycji państwa ukraińskiego.
Chciałam zapytać o Stany Zjednoczone w tym wszystkim, bo zastanawiam się, może Putin po prostu testuje nową administrację amerykańską?
Oczywiście, że tak. To jest normalna gra dyplomatyczna, to jest normalna gra mocarstw. Pamiętajmy, że Rosjanie patrzą na stosunki międzynarodowe jako na grę mocarstw. Nie patrzą na stosunki międzynarodowe, mówię o elitach rosyjskich, o rosyjskiej kulturze strategicznej, która nie myśli, elity rosyjskie nie myślą w kategoriach równorzędności wszystkich państw członkowskich, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako równych podmiotów prawa międzynarodowego, czy też może inaczej, równych podmiotów geopolitycznych. Patrzą oczywiście na stosunki międzynarodowe jako na stosunki sił i interesów. Tam na taki rodzaj relacji, gdzie silny może więcej, gdzie tak naprawdę wykuwa się dzisiaj nowy koncept mocarstw. Tak dzisiaj elity rosyjskie patrzą na stosunki międzynarodowe. Uważają, że mamy do czynienia z kresem hegemonii Stanów Zjednoczonych. Uważają, że mamy do czynienia przede wszystkim z kresem jednobiegunowej chwili, takiej pauzy strategicznej, gdzie mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym supermocarstwem, które było takim globalnym dystrybutorem dóbr publicznych, w tym bezpieczeństwa oczywiście, można powiedzieć tak w cudzysłowie globalnym żandarmem. Widzimy, że poprzez wzrost Chin, ale także innych państw, które sobie roszczą oczywiście ambicje mocarstwowe, przynajmniej regionalne, dobrym przykładem, jeśli chodzi o NATO, jest tutaj Republika Turecka, tworzy się właśnie nowy koncept mocarstw, wykuwają się nowe strefy wpływów i Rosja niewątpliwie stara się testować Zachód, stara się testować nową administrację amerykańską, aby zobaczyć, na ile sobie jest w stanie pozwolić. I proszę zobaczyć, że kryzys wokół Górskiego Karabachu, konflikt ormiańsko-azerbejdżański z września, listopada 2020 roku doskonale pokazał, że na przykład Grupa Mińska OBWE, czyli pewien multilateralny układ, już nie miał tyle samo do powiedzenia, co w roku 1994. Dwoma regionalnymi mocarstwami, dużymi mocarstwami, ale regionalnymi, które odgrywały kluczową, istotną rolę w tym konflikcie, była właśnie Turcja, która wspierała Azerbejdżan, i Federacja Rosyjska, która prowadziła mediacje, które doprowadziły do podpisania porozumienia rozejmowego 10 listopada ubiegłego roku. Więc dyplomacja rosyjska zobaczyła, że jest w stanie rozpychać się w tych stosunkach międzynarodowych jak równy z równym z mocarstwami regionalnymi, no i oczywiście testuje tutaj spoistość Zachodu. W elitach rosyjskich panuje przekonanie, że NATO jest dzisiaj bardzo anachronicznym tworem i nieskutecznym, jeśli chodzi o zdolność do projekcji siły. To jest przekonanie sporej części elit rosyjskich, które uważają, że dopiero przyciągnięcie nowego państwa jak to nazywają, w bliskiej zagranicy Rosji, byłoby takim impulsem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, który dawałby możliwość, no, powiedziałbym, takiej mobilizacji strategicznej, który by na tym horyzoncie strategicznym postawił nowe cele dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i niewątpliwie zmobilizował tutaj to, co Amerykanie nazywają starą Europą. I w tym kontekście elity rosyjskie uważają, że propozycja Joe Bidena spotkania z prezydentem Władimirem Putinem, ta propozycja, która padła w trakcie ostatniej eskalacji ukraińsko-rosyjskiej, była swego rodzaju no, taką dyplomatyczną wygraną rosyjską. Rosjanie tak na to patrzą, to jest optyka rosyjska, podkreślam, ponieważ przeniosła spór ukraińsko-rosyjski na arenę międzynarodową, czyli doprowadziła do sytuacji, w której duże państwa, mocarstwa zaczynają rozmawiać o sprawie państwa średniej wielkości, takiego jak Ukraina. I to jest ten format, do którego Rosja dąży. Proszę, przypomnijmy sobie tylko te kwestie rokowań rozejmowych z Mińska, tak zwany Mińsk 1, Mińsk 2, czyli koniec roku 2014, początek roku 2015 i rozpoczęcie rozmów o Ukrainie w formacie normandzkim, czyli w formacie Ukraina plus Rosja plus Francja plus Niemcy. I to jest bardzo wygodna formuła. Zresztą ta formuła Steinmeiera zaproponowana w październiku 2019 roku, później oświadczenia paryskie, wreszcie to memorandum z ubiegłego roku rozejmowe. No to jest wszystko, to wszystko wskazuje na to, że Rosja stara się przenieść właśnie rozmowy o kwestii sporu między konfliktem między Ukrainą a Rosją na szczebel międzynarodowy, ale nie na szczebel powiedzmy ONZ, nie na szczebel taki szeroko multilateralny, ale na szczebel rozmów mocarstw o podziale stref wpływów, o pewnych negocjacjach. Zresztą ta formuła Steinmeiera z 2019 roku była bardzo niekorzystna dla państwa ukraińskiego, wywołała liczne protesty w Kijowie, zakładała między innymi przyznanie specjalnego statusu Donbasowi, który byłby no, niewątpliwie częścią, przyczyniłby się niewątpliwie do wzrostu dalszych tendencji separatystycznych na Ukrainie. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z pewną deeskalacją konfliktu. Rosjanie, część elit rosyjskich nawet porównuje te eskalacje do kryzysu kubańskiego z 1962 roku. Ja uważam, że to jest bardzo przesadzone, zdecydowanie przesadzone. Niewątpliwie dzisiaj administracja amerykańska stara się konsolidować państwa Europy Środkowo-Wschodniej. I to jest bardzo ważny, strategiczny cel Stanów Zjednoczonych. To jest cel, który ma jakby dwie płaszczyzny. Po pierwsze jest to element nacisku na tak zwaną starą Europę. Używam tutaj świadomie tego podziału, który zaproponował Donald Rumsfeld. Oczywiście w dużym cudzysłowie na stara Europa, czyli państwa członkowskie, państwa założyciele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej tutaj EWG, no i oczywiście państwa nowej Europy, czyli te, które przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego już po zakończeniu zimnej wojny, po dezintegracji Związku Sowieckiego po 1991 roku. I mamy ta nowa Europa, no przede wszystkim tutaj oczywiście Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i szereg innych państw jeszcze, które są zaliczane do tak zwanej inicjatywy Trójmorza, są elementem nacisku amerykańskiego na państwa tak zwanej starej Europy, a zwłaszcza na tandem Francja-Niemcy, aby przyjęły bardziej twardszą postawę wobec Federacji Rosyjskiej, to jest raz. Dwa, aby przyjęły bardziej korzystną dla Stanów Zjednoczonych politykę wobec Chińskiej Republiki Ludowej. No i oczywiście, aby te państwa stały się swego rodzaju elementem nacisku na Federację Rosyjską, aby powstrzymywały Federację Rosyjską, a także no, były pewnym elementem nacisku w ramach szerokiej rywalizacji międzynarodowej, ewentualnego starcia amerykańsko-chińskiego. I w tym kontekście tutaj należy postrzegać tę deeskalację, która nastąpiła w takim kontekście szukania nowej narracji amerykańskiej dla relacji z Rosją. Widzimy, że wydalenie dyplomatów rosyjskich z takich państw jak Czechy, przede wszystkim Czechy, bo mówimy tutaj o bardzo dużej liczbie dyplomatów, ale także Polska, kraje bałtyckie w ramach Solidarności, które również wydaliły rosyjskich dyplomatów, jest pewnym elementem szukania nowej narracji, już nie na płaszczyźnie takiej eskalacji militarnej, która, no, jeżeli Amerykanie chcieliby rzeczywiście dokonywać takiej eskalacji, to zarówno skierowaliby większe siły morskie, swoich sił zbrojnych na Morze Czarne, doprowadziliby niewątpliwie do podpisania bilateralnej umowy polityczno-wojskowej z Ukrainą i przerzucili jakieś swoje wojska na Ukrainę. Widać, że administracja demokratów tego unika, przynajmniej na razie, raczej przeniosła tę narrację na inne pola, zaproponowała w jakby spotkanie na szczycie dwustronne Biden-Putin, no i z drugiej strony rozpoczęła się taka swoista, no w cudzysłowie, szpiegomania, czyli po prostu ten element wydalania dyplomatów.
Mówił pan doktor o wykuwaniu się nowych stref wpływów i mówiliśmy też wiele teraz o wielkich mocarstwach. Ja zastanawiam się nad tym, nad działaniami polskiej dyplomacji. Czy my w ogóle mamy coś do powiedzenia na temat Ukrainy? Czy w ogóle zabraliśmy skutecznie głos, jeżeli chodzi o ten konflikt obecnie rosyjsko-ukraiński?
Ja myślę, że polska polityka wobec Ukrainy jest funkcją dwóch polityk, czy dwóch relacji. Relacji polsko-amerykańskich, relacji polsko-unijnych. A właściwie tak naprawdę polsko-niemieckich, bo do tego się tak naprawdę dzisiaj ten układ sił i interesów sprowadza. I w tym kontekście no niewątpliwie, jeśli spojrzymy na polską politykę wschodnią już nie ostatnich 30 lat, ale przynajmniej 20 kilku, to zobaczymy, że pewne inicjatywy, takie jak Partnerstwo Wschodnie, okazały się nie tak skuteczne, jak zakładano. Nie były tak atrakcyjne i nie doprowadziły do takich rezultatów, które skutkowałyby zwiększonym znaczeniem państwa polskiego i wciągnięciem w orbitę euroatlantycką państwa ukraińskiego. To nie nastąpiło i sama formuła Partnerstwa Wschodniego tak naprawdę stała się bardzo taką biurokratyczną strukturą w ramach Unii Europejskiej i zresztą nie mniej biurokratyczną niż Unia dla Śródziemnomorza, inicjatywa francuska. Druga kwestia to jest oczywiście to, że polityka wschodnia, tak zwana polska polityka wschodnia jest pewną funkcją stosunków polsko-amerykańskich. To znaczy Stany Zjednoczone, co zresztą bardzo dobitnie przed 5 laty George Friedman w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych nazwał no, potrzebą tworzenia pewnej strefy buforowej dla Stanów Zjednoczonych. George Friedman nazwał to wprost tworzeniem kordonu sanitarnego między Niemcami a Rosją z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ja bym tak daleko tutaj nie szedł, chociaż niewątpliwie Amerykanom bardzo zależy na stworzeniu takiej struktury dyplomatyczno-polityczno-gospodarczej, a nawet geopolitycznej właśnie w postaci Trójmorza, które byłoby elementem nacisku z jednej strony na Niemcy i na Rosję. I w tym kontekście zaangażowanie Polski jest tutaj ściśle skorelowane z polityką amerykańską. Ja absolutnie nie widzę strategii polskiej polityki wschodniej, nie widzę tutaj strategii polskiej dla Ukrainy, nie widzę strategii polskiej dla Białorusi, bo musimy też wiedzieć o tym, że te działania wojsk rosyjskich bardzo skutecznie odciągnęły uwagę opinii publicznej na Zachodzie, nie tylko na Zachodzie, od relacji rosyjsko-białoruskich, a doskonale wiemy, że po ostatnim kryzysie, oczywiście mam na myśli te wybory prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia 2020 roku i te ogromne protesty, które na Białorusi miały miejsce. Tak, doprowadziły one oczywiście do wzmocnienia relacji między Aleksandrem Łukaszenką a Władimirem Putinem i to wzmocnienia relacji oczywiście w takim znaczeniu tego słowa, że Białoruś stała się o wiele bardziej koncyliacyjna, jeśli chodzi o plany pogłębienia integracji w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. I tutaj niewątpliwie te negocjacje, które się obecnie toczą między białoruską dyplomacją, białoruskimi kręgami właściwie władzy, establishmentem białoruskim a rosyjskim, są już na bardzo zaawansowanym, że tak powiem, poziomie. I moim zdaniem w tym roku możemy się spodziewać bardziej, że tak powiem, stanowczych decyzji, stanowczych kroków pogłębiających jeszcze te integracje. Oczywiście w tym kontekście bardzo ważne jest to, czy Polska posiada sprecyzowaną strategię wobec całego, można powiedzieć, takiego obszaru na wschód od Bugu, tak? Czyli przede wszystkim Republiki Białoruś i Ukrainy. No jeśli spojrzymy na tutaj powiedzmy bardzo ważny dokument strategiczny, właściwie najważniejszy dokument strategiczny, czyli Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną 12 maja 2020 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej, to zobaczymy, że w tym całym dokumencie, liczącym kilkadziesiąt stron, ani razu nie pada nazwa Republika Białoruś, ani razu nie pada nazwa Białorusi. Ten dokument został, tak jak powiedziałem, podpisany w maju, w sierpniu mieliśmy wybory prezydenckie na Białorusi i się okazuje, że tak naprawdę w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Białoruś w ogóle nie jest wymieniona. No, w związku z tym trudno tutaj tak naprawdę mówić o jakiejkolwiek strategii, o jakimkolwiek działaniu długofalowym, przemyślanym, które artykułowałoby polską rację stanu. Tak na marginesie w ogóle w tym dokumencie pojęcie racji stanu nie pada.
Doktor
Doktor
Leszek
Leszek
Sykulski,
Sykulski,
serdecznie
serdecznie
dziękuję
dziękuję
za
za
rozmowę.
rozmowę. Dziękuję pani i dziękuję państwu. Do zobaczenia.